kochani, bardzo się cieszę, że Pan Bóg dał mi tutaj przywilej przemawiać, ale zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy, którzy dzisiaj wyruszyli z domu, już jesteście przemęczeni. Dlatego myślę, że Pan Bóg da nam jeszcze tą godzinkę przetrwać przy słowie swoim. Brat tutaj mówi, że tu jest skrzyneczka z czym? Z pytaniami. No, braterstwo, brat Janek ma swoje pytania, a ja bym chciał jeszcze, żebyście też i pracę domową wzięli z tego, co będę mówił, ponieważ nie wszystko będę mógł powiedzieć. A są pytania do tego tematu. Ale zanim zacznę temat, to chciałem zwrócić tą uwagę na początek tych słów. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. I mam takie pytanie, maleńkie pytanie. Czy to jest nakaz? Czy to jest propozycja? Czy to jest przywilej? Co to jest?
Napomnienie.
Napomnienie, ale jeszcze ciekawe. Tak. Napomnienie to jest. Z jednej strony napomnienie, braterstwo, ale szczególnie według mojego takiego spojrzenia na rozwój nasz jako nowych stworzeń, to jest wspaniały przywilej. Wspaniały przywilej, braterstwo. Jednocześnie on jest też i przypomnieniem, czy też napomnieniem. Napomnieniem. Zależy, jak używamy tego słowa napomnienie. Jeżeli słowo napomnienie jest taką wyciągniętą, pomocną dłonią, to myślę, że to jest jedno i to samo, co wielki przywilej. A dzisiaj, jak wiemy, to przywileje ludziom są odbierane. Ale też i ludzie walczą o przywileje. A Pan Bóg daje nam przywilej z łaski. Przywilej z łaski. Między innymi tutaj brat już dwa razy stawiał takie pytanie, czy ktoś chciałby przystąpić do chrztu? Czy ktoś chciałby zawrzeć przymierze z Bogiem? To jest przywilej. To jest przywilej z łaski. Z łaski to znaczy więcej niż za darmo z łaski. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo, bez oczekiwania czegokolwiek. Ja chciałbym braterstwa zaprosić teraz na wycieczkę. Temat mój to Góra Oliwna. Góra Oliwna. Są tutaj górale, oczywiście mają większe góry. Chciałbym w tym temacie, zanim się do niego wziąłem, to myślę, niewiele jest wiadomości w Piśmie Świętym na ten temat. Ale braterstwo, chcę powiedzieć, że moje oczekiwania te wiadomości przerosły. Dlatego może nie do wszystkiego się będę chciał ustosunkować, ale niektóre, które sobie tutaj wypisałem, to tak podzieliłem na takie cztery spojrzenia. Po pierwsze, chciałbym króciutko powiedzieć na temat położenia geograficznego tej góry. Chciałbym wspomnieć na wydarzenia zapisane w Biblii, ale nie wszystkie. Na temat proroctwa, które są zapisane w Piśmie Świętym. No i właśnie znaczenie dla nas. Znaczenie dla mnie i dla każdego osobiście z Was, ponieważ pod tym kątem będę prosił braterstwa i będę zadawał takie pytania. Te pytania może potraktujcie jako praca domowa na późniejszy czas po zebraniu, może na jutrzejsze zebranie zeznań, świadectw. Może braterstwo będziecie chcieli w tym czasie odpowiedzieć, wynurzyć stan swojego serca na temat waszych odczuć i uczuć na ten temat. Przejdę do pierwszego punktu. Położenie geograficzne. A więc Izrael. Jerozolima. coraz bliżej. I na wschód od Jerozolimy jest wzgórze, taki ciąg gór, czy pagórków, jakby to nasi górale powiedzieli. A szczególnie trzy takie szczyty, które leżą po wschodniej stronie. Bardziej na północ jest szczyt Skopus, który ma około 820 metrów nad poziom morza. Jest on najwyższy z tych trzech szczytów, które wspomnę, które różnią się niewiele między sobą. Środkowy szczyt właśnie jest to Góra Oliwna, która ma około 812 metrów. Mówię około, dlatego że, bratestwo, jest wiele informacji różniących się troszeczkę od siebie. I tutaj, mówiąc o tym szczycie Góra Oliwna, który ma 812 metrów, to z tej góry, która leży bezpośrednio naprzeciwko bramy złotej, którą przechodził, wchodził i wychodził Pan nasz bardzo często, jest teren świątynny, który leży na poziomie 740 metrów nad poziomem morza, czyli między szczytem Góry Oliwnej 812 do 740, to mamy różnicę około 70 metrów. Czyli jakbyśmy z góry patrzyli na Jerozolimę, to mamy 70 metrów, jesteśmy wyżej i przyglądamy się, co widać. O, bardzo często zdjęcia czy widoki, jak są, to przeważnie z Góry Oliwnej na Jerozolimę. No i tam widać miejsce, tam gdzie była świątynia zbudowana i ta brama, ładna brama, ale coś z nią zrobili. Może wspomnimy sobie później. I jeszcze jedna góra, która jest następna na południe od Góry Oliwnej. Góra ma takie różne nazwy. Ja wypisałem dwie. Góra Zgorszenia albo Zagłady, która ma wysokość 740 metrów, czyli ma taką wysokość jak plac świątynny. 740 metrów. No, z tej góry nie można oglądać, z jego szczytu nie można oglądać Jerozolimy, jeżeli to z tego szczytu Skopus albo Góra Oliwna. W proroctwie Nechemiasza, 8 rozdział i 15 werset, mamy zapisaną informację, że Góra Oliwna ma nazwę ze względu na to, że na tej górze było bardzo dużo drzew oliwnych, które do dzisiejszego dnia nie zachowały się one same w sobie, bo te drzewa oliwne żyją dosyć długo, ale mają taką ciekawą właściwość, że mogą wyrastać z korzenia. Myślę, że to się nam z czymś wiąże. To możemy zapamiętać, z czym to się wiąże. Stąd nazwa tej góry jako Góra Oliwna. Rosły tam jeszcze między innymi dużo było palm i mirtu. Te drzewa zostały wycięte w 70 roku naszej ery podczas oblężenia przez Rzymian. I Góra Oliwna od strony zachodniej, czyli od strony Jerozolimy, była naga. Dzisiaj na zboczu tej góry jest cmentarz żydowski. Cmentarz żydowski. Jerozolimę od góry przedziela potok Cedron. Po jednej stronie jest jeden cmentarz, a koło murów jest drugi cmentarz. Potok Cedron płynął, bo z tego, co informacje podają ci, którzy tam byli i informacje, które w internecie spotkałem, że potok ten przestał teraz płynąć. Płynie tamtędy woda, kiedy są duże opady deszczu. Potok ten płynął od północnej strony w stronę południową, a później skręcał do Jordanu. Wpadł do Jordanu. O, tyle z geografii. Weszliśmy, bratestwo, na taką górę, Góra Oliwna. I chciałbym, żebyśmy przeczytali trochę informacji na temat Góry Oliwnej. Jeżeli może tak jeszcze z ciekawości, tylko bo taką też informację sobie zapisałem, że jest tam ogród Getsemane. W tym ogrodzie Getsemane jest około 7 starych drzew oliwnych. Na temat tej bramy, która składa się z dwóch sklepień, to trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ładna brama, składa się z tych dwóch sklepień, ale od 1187 roku została zamknięta, a w 1530 roku została zamurowana przez władców osmańskich. I zrobili tam cmentarz muzułmański przy tej bramie złotej, ponieważ nie chcieli, żeby ktokolwiek tamtędy przechodził. W związku z tym szczególnie rozchodziło się o Żydów. Cmentarz żydowski jest po drugiej stronie. I kochani braterstwo, no może już bym wstawił takie jedno pytanie. Czy mielibyście jakąś propozycję, dlaczego ten potok Cedron płynął, a nie płynie? Kierunek płynął z północy na południe, a później wykręcał na wschód. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie chciałbym się długo nad tym rozwodzić, ale myślę, że zostawimy to jako pytanie na pracę domową. A teraz chciałbym przejść już do tego drugiego punktu, to znaczy wydarzenia, jakie związane są z tą Górą Oliwną. Ciekawe. To nie jest przypadek Góra Oliwna. Raz, że no, była w takim miejscu położona, naprzeciwko tej bramy złotej. Ale dlaczego tylko ta, a nie ta najwyższa? Pan Bóg w swojej mądrości daje nam pewną lekcję. I moim by było życzeniem, żebyśmy popatrzyli nie pod kątem historii, zrozumienia tych wszystkich wydarzeń, ale wzięli sobie jakoś z tego lekcję do naszego rozwoju duchowego jako nowe stworzenie. To nowe stworzenie. Pierwsza taka informacja, jaką zapisałem sobie tak patrząc w kolejności, to jest zapisana w drugiej księdze Samuelowej, 15 rozdział. No, wszystkiego nie będę czytać, ponieważ za dużo by było czytać. Przeczytam tylko tak. 14 werset. Wtedy rzekł Dawid do wszystkich sług swoich, którzy z nim byli w Jeruzalemie. Wstańcie, a uciekajmy. Inaczej nie uszlibyśmy przed twarzą Absalomową. Śpieszcie się, a zaś ujdziem, by się snać nie pospieszył, a nie zajechał nas i nie obalił na nas złego i nie wysiekł miasta ostrzem miecza. 30 werset z tego samego. A Dawid szedł na Górę Oliwną, wstępując i płacząc, mając głowę przykrytą i idąc boso. Wszystek też lud, który z nim był, zakryli każdy głowę swoją, a szli wstępując i płacząc. I jeszcze 32 werset. I stało się, gdy Dawid przyszedł aż na wierzch góry, aby się tam pomodlił Bogu, oto spotkał się z nim Husaj Arachita, miawszy rozdarte szaty swe, a proch na głowie swojej. Wydarzenie to dotyczy czasu, kiedy zbuntował się przeciwko niemu jego syn i znalazł swoich popleczników w opisanym ładnie w Piśmie Świętym sposób. Podstępnie serca ludu zwrócił do siebie i przez to dochodził w taki sposób, walcząc ze swoim ojcem. Król szedł boso. Szedł, aby pomodlić się na tej Górze Oliwnej. Rozdarte szaty. Kochani braterstwo, Przytoczyłbym dwa inne wydarzenia, które są zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział i 5 werset, gdzie do Mojżesza było powiedziane przy krzu: zuj obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Do Jozuego, w księdze Jozuego, 5 rozdział, 15 werset, są podobne słowa powiedziane, że zuj obuwie swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I do tego, braterstwo, jeszcze jedno zdarzenie, które nie tylko mnie w jakiś sposób zaskoczyło, kiedy byli bracia z Indii, a kiedy byli powoływani do usługi zamównicy, to wchodząc zdejmowali buty. Myślałem, że to dotyczy tylko tych, którzy usługują. Ale jak niewiasty śpiewały i tam wchodziły, to samo czynili wszyscy. Zdejmowali buty. Zastanawialiśmy się, dlaczego. Co przez to chcą pokazać? Świętość. Myślę, że szacunek. Szacunek do Pana Boga. Szacunek do świętości Pana Boga. W ten sposób okazać na zewnątrz. Ten szacunek na pewno mają, jestem przekonany, że mają go w sercu. Ale też chcieli też i w jakiś sposób pokazać na zewnątrz, że tak czynią. Kochani bracia, no dobrze. Mam takie pytanie. A w jaki sposób my, ja, wy tutaj wszyscy zgromadzeni i poświęceni, i niepoświęceni, w jaki sposób okazujesz ten szacunek względem Pana Boga na zewnątrz? Jeżeli go masz w sercu. Bo jeżeli nie okazujesz na zewnątrz, to znaczy, że w sercu jest albo nie ma, ale raczej, że go nie ma. Jeżeli nie mam szacunku do Pana Boga, do Jego świętości, no to coś jest niedobrze. Ja nie chcę w tej chwili, braterstwo, od Was odpowiedzi na ten temat. W jaki sposób okazujesz szacunek względem Boga? To nie znaczy, że go trzeba okazywać publicznie. Można go okazywać indywidualnie. W jaki sposób? W jaki sposób? Myślę, że z tego wydarzenia byłaby też jeszcze więcej naszych lekcji. Jak jako król, jako władca postąpił względem Pana Boga w stosunku do tej sytuacji, jaka go spotkała. Relacja ojciec-syn, król-władca i jego syn. Jak to w naszej rodzinie bywa? Czy może potrafimy się, czy nie potrafimy zachować względem prawa Bożego właściwie? Drugie wydarzenie. Można by tu temat rozwinąć. Ale drugie wydarzenie jest zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdział od 7 do 8, 7 i 8 werset, to nie tylko i poprzednie i następne. Salomon na Górze Zgorszenia i troszeczkę na południowym stoku Góry Oliwnej, jak miał dużo żon, to zaczął budować różne budowle bałwochwalcze, którymi obrażał Pana Boga. Obrażał Pana Boga. A przypodobywał się tym swoim żonom. W drugiej Księdze Królewskiej, natomiast w 23 rozdziale i 13 wersecie jest zapisane, że król Jozjasz, który starał się czynić bogobojnie, zburzył te wszystkie świątynki, wyczyścił, można by było powiedzieć, Górę Zgorszenia z tego, co zrobił Salomon i okoliczne. Gaje powycinał. Gorszył Pana Boga. To jest związane z Górą Oliwną. Ale ja mam pytanie. Czy moglibyśmy wynurzyć stan swojego serca? Czym ja w moim zachowaniu gorszę braci, żonę, dziecko, sąsiadów, czy może jeszcze kogoś innego? Czym ja w moim zachowaniu gorszę? Ja nie pytam, co ma wpływ na to. Moglibyśmy to szybko odpowiedzieć. Ale czym ja siebie chcę przeanalizować i na tej podstawie podobać się Panu Bogu, bo Salomon w tym przypadku robił wielką przykrość Panu Bogu. Jozjasz z kolei powycinał to wszystko, poniszczył to wszystko. My jako poświęceni naszym zadaniem jest, aby kształtować nasz charakter 100% według naszych możliwości w czasie wieku Ewangelii. Bo w czasie wieku tysiąclecia to będą inne relacje. Będzie potrzeba swój charakter wykształtować w 100%, ale czego? Boskiej sprawiedliwości. Czyli ten charakter każdy indywidualnie będzie musiał w tysiącleciu wykształtować w 100% względem boskiej sprawiedliwości. A dzisiaj tylko względem swoich możliwości, czyli ja jeżeli mogę urobić 20%, to mogę się Bogu podobać i Panu, Pan Jezus poświadczy, że o, Ty jesteś moim naśladowcą, jeżeli ja mogąc 20% urobić, urobię 20%. Bo jeżeli nie urobię, to już jest inny temat. Czym ja gorszę inny? Braterstwo. Przejdźmy do trzeciego spostrzeżenia, jaki jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział i 30 werset, i w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 1 i 2 werset, i w wielu innych miejscach, ponieważ tam jest mowa o tym, że Pan Jezus spotykał się w ogrodzie Getsemane, na Górze Oliwnej. Ogród Getsemane na Górze Oliwnej jest na stronie zachodniej, na zachodnim stoku, czyli między potokiem Cedron a szczytem tej Góry Oliwnej lub w okolicy tej góry. I znów mam takie pytanie, które by moim takim pragnieniem jest, aby to się przyczyniło do wzmocnienia naszej wiary i zbudowania naszego charakteru. Gdzie spotykam się z Panem Jezusem? Uczniowie spotykali się bardzo często w ogrodzie Getsemane i wszyscy wiedzieli, że tam Pana Jezusa można spotkać. Pan Jezus umawiał się z nimi i oni wiedzieli, że tam na pewno się w ściśle określonym miejscu, a nie był to duży taki bardzo ogród, spotkać. Wiemy, że spotkanie nasze z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, to Pismo Święte nas uczy. Gdzie jest was dwóch albo trzech? W imieniu moim, tam ja jestem razem z Wami. Gdzie was jest dwóch albo trzech? Gdzie was jest dwóch albo trzech? Czy tylko? A czy sam na sam nie mamy takiego przywileju spotkać się? Na przykład w komorze. Możemy? Możemy. Tak. Możemy. Gdzieś w spokojnym i ustronnym miejscu. Jeden mąż Boży, to jak prowadzona była do niego narzeczona, to miał takie ulubione miejsce. Gdzie, braterstwo? Na polu. Na polu, gdzie jest bardzo miłe otoczenie przyrody. Tam spotykał się z Panem Bogiem, spotykał się z Panem naszym Jezusem Chrystusem w uczuciach. Czy to jest też miejsce na spotkanie z Panem naszym, z Panem Bogiem? A myślę, że bracia tu tak chyba celowo wybrali ten werset na naczelny. Przejdźmy do następnego punktu. Następne wersety, które chciałbym przytoczyć, dotyczące Góry Oliwnej i naszego Pana, to zapisane są w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 17 werset. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 11 werset. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 37 werset. Ewangelia Jana, 11 rozdział, 1 werset. Gdy Pan przychodził do Jerozolimy, to nocował bardzo często w Betanii. Betania jest to miejscowość, która leży na Górze Oliwnej od strony wschodniej. Od strony wschodniej. Z Jerozolimy do Betanii można było przejść około 40 minut czasu na piechotę. 40 minut można było tam przejść. Tam bardzo często nocował nasz Pan. Ale nie zawsze. Bo gdzie jeszcze nocował? Jeszcze nocował w ogrodzie Getsemane. W ogrodzie tamtym nocował. Może był już taki czas, no może za późno, czy potrzebował być długo sam, czy z uczniami. Przebywał właśnie na Górze Oliwnej, szczególnie w Betanii, w której miał możliwość głosić, czy wydać świadectwo prawdzie, jak powiedział, na temat swojej pierwszej obecności, na temat tego czasu. Na Górze Oliwnej. Następny. Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 1 i 2 werset. Ewangelia Marka, 11 rozdział i 1 werset. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 29 werset. Mowa jest o innej miejscowości, która na drodze od Betanii do Jerozolimy była ta miejscowość, nie wiem, czy to dobrze przeczytam, Betfage. Co ma takie znaczenie, dom wczesnych fig. Wczesne figi. No, bratestwo, to były dobre czy niedobre? Dom wczesnych fig, gdzie Pan Jezus przy końcu swojej misji dosiadł źrebięcia oślicy przed wjazdem do Jerozolimy. Ta miejscowość, jak podaje słownik biblijny, była też granicą strefy sabatowej, czyli odcinek drogi, jakie można było przejść, tak zwana droga sabatowa, od świątyni do Betfage. Droga sabatowa. Chętnie bratestwo dzisiaj zrobiliście niektórzy bardzo dużo kilometrów. Przekroczyliście tą drogę ileś tam razy. No, może to za daleka droga? Może dobra odległość? Może za dużo trudów? Ale nie na piechotę, co prawda, nie na piechotę. Granica tej drogi sabatowej. Może, jeżeli jest ta społeczność, o której tutaj jest mowa, może nam ta droga nie pozwala dojść do miejsca zgromadzenia. Może? To nie pozwala. Za daleko. Samochód się zepsuł i koniec. No, nie będę na zebraniu. Na piechotę? Nie, nie wchodzi w rachubę. Rower? Też nie wchodzi na rachubę. Pamiętam, tak jeden z braci z Zamościa opowiadał, że po wojnie jechali do Łodzi na rowerach. Jechało nas 12-14 osób. No, do Łodzi to jest takie 350 do 400 kilometrów. Oto mówi, jechaliśmy 4 dni, 5 dni, w zależności od tempa i kto jechał. Jechali. No i wrócili jeszcze z powrotem do testu. Droga sabatowa. Czy to ma wpływ na naszą społeczność, żeby ją opuścić sam raz? Ale myślę, kochani bratestwo, Ja pragnąłbym, aby to było pobudką dla was i dla mnie, żebyśmy kształtowali charakter właściwie jako nowego stworzenia, żeby się on podobał Panu naszemu, Panu Bogu, no i myślę, że i braciom i siostrom. I ostatnią informację, jaką zapisałem, dotyczącą tych wydarzeń na Górze Oliwnej, to jest zapisane w Dziejach Apostolskich. Ja przepraszam, że nie czytam wersetów, ale jest to bardzo szeroki temat, ale myślę, że ten może przeczytam. Sam raz w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, od 9 do 12 wersetu. A to rzekszy, gdy oni patrzyli w górę, podniesiony jest, a obłok wziął go od oczu ich. A gdy za nim do nieba idącym pilnie patrzyli, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu i rzekli: mężowie galilejscy, przecz stoicie patrząc w niebo, ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba. Wtedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą zowią Oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, mając drogi przez jeden sabat. Z góry Oliwnej droga jednego sabatu. Z góry Oliwnej do Jerozolimy. Pan Jezus z tej góry Oliwnej został wzięty do nieba. Nastąpiło niebowstąpienie. Myślę, że każdy by tam chciał pójść zobaczyć. Może poczekać, aż Pan Jezus przyjdzie po raz wtóry, jak tu pisze. Mówi, przecz, że stoicie patrząc w niebo, ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie. Tak przyjdzie. Panie Bratestwo, tyle tych wydarzeń zapisałem. Jest ich więcej w Piśmie Świętym, które mówią na temat Góry Oliwnej. Wybrałem te. Dla mnie one mówią: bierzcie, bracie Olek, do roboty. Jak to do was one mówią? Bratestwo, rozważcie to w swoich sercach. Przejdźmy do trzeciego punktu, to jest do proroctw, które mówią o Górze Oliwnej. Też o Górze Oliwnej. No i tutaj będę miał troszeczkę dylemat, bo dobrze by było te słowa przeczytać. Spróbujemy, ile zdążymy. Proroctwo Ezechiela, 11 rozdział, a 22 i 23 werset mówi tak. Wtedy podnieśli cherubinowie skrzydła swoje i koła z nimi, a chwała Boga Izraelskiego była nad nimi z wierzchu. I odeszła chwała Pańska z pośrodku miasta, stanęła na górze, która jest na wschód miasta. Na wschód miasta. Nie mamy tutaj napisane, że Góra Oliwna. To Góry Oliwne. W proroctwie Zachariasza z kolei jest w 14 rozdziale napisane coś, co mówi na temat powrotu tej chwały, chociaż w proroctwie Jeremiasza 11 rozdział, a 16 i 17 werset mówi, że to odejście tej chwały Pańskiej z Jerozolimy na Górę Oliwną, to nam mówi o tym, że łaska od narodu izraelskiego została odebrana. Odeszła. Zmieniła swoje miejsce. I przeniosła się na Górę Oliwną. Dlaczego? Natomiast na temat powrotu, to może przeczytajmy najpierw z proroctwa Ezechiela, jeszcze tak jak i tamto mówiliśmy, że odeszła, to poczytajmy, że ona powróciła. 43 rozdział proroctwa Ezechiela, a pierwsze 4 wersety. wiódł mnie potem ku bramie, która brama patrzyła ku drodze na wschód słońca. A oto chwała Boga Izraelskiego przychodziła drogą od wschodu, a szum jej był jako szum wód wielkich, a ziemia się lśniła od chwały Jego. A podobne było ono widzenie, które widział wcale onemu widzeniu, którym widział, gdym przychodził, abym psuł miasto. Widzenie, mówię, podobne onemu widzeniu, którym widział u rzeki Chebar i upadłem na twarz moją. A gdy chwała Pańska wchodziła do domu drogą bramy, która patrzyła ku drodze na wschód słońca. Wracała chwała Pańska do Jerozolimy. Wracała. Do tego przeczytajmy na temat powrotu tej chwały z proroctwa Zachariasza od 14 rozdział od 3 wersetu. Bo wyjdzie Pan i będzie walczył przeciwko onym narodom, jako zwykł wojować w dzień potykania, a staną nogi Jego w on dzień na Górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca, a Góra Oliwna się na poły rozszczepi na wschód i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na południe. Proroctwo mógłbym dalej czytać. Dalej te wersety. Powrót chwały Pańskiej do Jeruzalemu, czyli powrót do narodu izraelskiego błogosławieństwa. Pan stanie. Podobnie moglibyśmy przeczytać z proroctwa Ezechiela 47 rozdział od 1 do 9, kiedy wody spod progu świątyni wypłyną też na wschód. No i moglibyśmy tutaj rozważać, co by to ewentualnie mogło mieć za znaczenie. Ale też z Księgi Objawienia, 22 rozdział, a 1 i 2 werset, który mówi nam tak. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej, a w pośrodku rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc 12 raki na każdy miesiąc, wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrawianiu pogan. Panie braterstwo, i przy tym, no może jeszcze zwróćmy tak uwagę, chociaż króciutko, na temat tego proroctwa Zachariasza z 14 rozdziału, to postawienie nóg Bożych, stóp, to by można było powiedzieć, że oznacza nam powrót łaski do Izraela. Uogólnijmy to, że nie tylko do Izraela, ale też i do całej ludzkości. Jeżeli popatrzymy na tą część północną, czyli fazę duchową, jeżeli uściślimy to Kościół, jeżeli na południową część, która się rozszczepi. Panie braterstwo, są różne określenia w tych tłumaczeniach na temat tej Góry Oliwnej. Najbardziej mi odpowiada rozszczepienie. To nie znaczy, że ona została tak pionowo rozcięta i tak odsunęło się, tylko się rozszczepiło. To znaczy tak, rozszczepiła się. I powstała taka wielka dolina. Dolina, jakbyśmy mogli powiedzieć, to w książce pytań na stronicy 823, to starsze wydanie, to przedstawia nam błogosławieństwa ku pojednaniu się z Bogiem. Najpierw dotycząca Izraela, a później całej ludzkości. Ale chcę wrócić tutaj przy tym do tego potoku Cedron, braterstwo. Jeszcze raz przypomnę, że płynął on od północy. Oddzielał Jeruzalem od Góry Oliwnej i płynął na południe. Faza duchowa, faza ziemska, woda. Przedstawia nam, co nam przedstawia woda? Strumień jak w tym przypadku, gdzie mówimy o tym, który popłynie tą doliną, strumień prawdy, to prawda. Prawda od północy na południe wyschła. Na jaki to okres czasu? No, moglibyśmy powiedzieć, że patrząc na te proroctwa, które tutaj przytoczyłem, to mówi to o czasie wieku Ewangelii. Jeżeli byśmy tak w przybliżeniu chcieli podać i przyjąć sobie, chronologia dla nas to jest, kochani braterstwo, ja osobiście tak odczuwam, bardzo potrzebna jako pomoc w zrozumieniu planu Bożego. Ale taka chronologia, jaka jest podana w Piśmie Świętym. I tutaj z tych proroctw można by było przyjąć odpadnięcie Izraela od łaski, czyli przejście do pogan, to jest początek wieku Ewangelii. Zakończenie, no to powrót łaski do narodu żydowskiego, a tym samym koniec wieku Ewangelii. Mamy ten okres czasu taki podany, ale nie w datach. Nie w datach. Wydarzenia są. Wydarzenia. Pan Jezus, jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, to też pytali go apostołowie, po czym poznamy. Po czym? Nie w którym to roku będzie, tylko po czym poznamy. Po wydarzeniach. I patrzymy. Patrzymy na Izraela. Ja to tak szczególnie przy tym to patrzę na proroctwo Ezechiela, które mówi o Dolinie Suchych Kości, które ma wypełnienie w dwóch takich etapach. Pierwsze ciało, a druga część, jeżeli już te kości się zeszły, kiedy powleczone są żyłami, no, mięsem, jakbyśmy tak mogli powiedzieć ogólnie, i skórą, to ta pierwsza część w narodzie żydowskim się wypełniła. A druga mówi, synu człowieczy, brakuje jemu, co jeszcze? Ducha. Proś o tego ducha. Dotyczy to narodu żydowskiego. My prosimy w modlitwach i też za narodem żydowskim. I nie tylko za narodem żydowskim, ale za wszystkimi, bo wiemy, że przez naród żydowski te błogosławieństwa przyjdą na cały świat. I to, co bracia tu dzisiaj mówili wcześniej, brat, jak mówił na temat tego królestwa, szczególnie w pierwszej kolejności Chrystusowe, które będzie trwało 1000 lat, a później Królestwa Bożego w pełni, które się rozpocznie wtedy, kiedy cała ludzkość już będzie przekazana przez naszego Pana, jak podane to jest w pierwszym liście do Koryntów, 15 rozdziale, kiedy odda wszystkich tych, których doprowadzi, którzy zostaną doprowadzeni do doskonałości cielesnej i samego siebie odda Pan Jezus pod władzę Ojca Niebieskiego, rozpocznie się tysiącletnie królowanie, a nastąpi maleńka przerwa między tym a rozpoczęciem się przyszłego wieku, czyli Królestwa Bożego. Przerwą tą będzie jeszcze próba, na jaką Pan dozwoli, aby okazać swoją wielką chwałę wszystkim istotom żyjącym. Prorok Habakuk w 2 rozdziale i 14 wersecie, na który się tak często powołujemy, mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością chwały Pańskiej jak morza wodami. Ziemia będzie napełniona. Biorąc pod uwagę te proroctwa, o których tutaj wspomniałem, tylko proroctwo ja je nie omawiam, tak jak wspomniałem, nie jest to moim celem. Przejdźmy jeszcze króciutko do znaczenia. Jakie to by miało znaczenie w sensie duchowym dla nas? No, wiemy, że Góra Oliwna, tak jak czytamy w starym tomie, czwartym na stronicy 799, jest symbolem. Symbolem światła, symbolem pokoju i błogosławieństwa Bożego. Góra Oliwna. Pan Bóg nie z przypadku ją wybrał, tylko celowo, aby tam okazać wielkie, wspaniałe dzieła dotyczące Pana naszego Jezusa Chrystusa i korzyści, jakie te płyną dla nas. I korzyści. Jakie są dla nas? Światło to nasz Pan, to światła. Światło daje nam możliwość korzystać do tego stopnia, że sami stajemy się tym światłem i żebyśmy mieli możliwość świecić innym. Pokój. Pokój osobiście, jeżeli mamy, to możemy się z nim dzielić z innymi tym pokojem. Pan Bóg daje nam możliwość skorzystać ze swojego pokoju. Pan Jezus daje nam możliwość skorzystania ze swojego pokoju. Ale my, jako rozwijające się nowe stworzenia, mamy wyrobić w sobie taki pokój, którym moglibyśmy się dzielić z innymi. A przez to otrzymujemy błogosławieństwa. A te błogosławieństwa, jak zapisane mamy w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, a trzeci i czwarty werset, tak. Jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności potrzeba, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę, przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uszedłszy skażenia Tego, który jest na świecie w pożądliwościach. Błogosławieństwa. Dzięki temu, że patrząc na tą Górę Oliwną, mamy możliwość tam się dopatrzyć tych wszystkich błogosławieństw, z jakich możemy skorzystać ze względu na zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, a ogólniej rzecz biorąc, na łaskę, jaką obdarzył Pan Bóg rodzaj ludzki. Wszystkich ludzi. Pod warunkiem. Kochani, braterstwo, za darmo, ale też to jest tylko przywilej. Przywilej. Jak wspomniałem, uczestniczenie, braterstwo, to jest przywilej. Z przywilej. Dzisiaj, jak wspomniałem, walczą wszyscy o przywileje, ale jeżeli mamy te przywileje, to trzeba by z nich korzystać. Trzeba z nich korzystać. I my mamy taki przywilej z łaski, żeby zasłużyć sobie na takie życie, jak apostoł Piotr mówi tutaj, abyśmy mogli sobie zasłużyć na boską naturę, na taką naturę, jaką ma Pan nasz Jezus Chrystus. Tak w Ewangelii według Jana to mamy zapisane w 5 rozdziale, że na początku takie życie i taką naturę miał tylko Pan Bóg. Później taką naturę dał w nagrodę Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I taką naturę też otrzyma Kościół. Życie samo w sobie. Dla takiego biednego człowieka jak ja. Może braterstwo ktoś potrafi to określić bliżej. Życie samo w sobie. Przywilej. Ale trzeba na niego zapracować. Bo jeżeli byśmy, każdy będzie rozliczany indywidualnie, jeżeli byśmy przyszli z pustymi rękami, to by było tak, jak każdy Żyd miał obowiązek albo też przywilej być przynajmniej ile? 3 razy w ciągu roku idąc do Jerozolimy. Z takimi rączkami, tak? Zawsze miał z czymś przyjść. Myślę, że to też taka wspaniała lekcja, że my też mamy się okazać z czymś przed tą stolicą. To nie przyjść. Panie Boże, ja się poświęciłem, no i takiego mnie masz. A co zrobiłeś? Poświęciłem się. Czyli nie skorzystałem z tego przywileju, jaki Pan Bóg dał. Nie skorzystałem z takiego przywileju. Brat to pyta, czy ktoś chce z takiego przywileju skorzystać, aby zawrzeć z Bogiem przymierze? Czy chce? To jest przywilej. To nie jest braterstwo ani rozkaz, ani obowiązek. Wiadomo, że Pan Bóg daje taki przywilej każdemu człowiekowi tylko raz ze względu na zasługi Pana Jezusa Chrystusa. Każdemu. Jeżeli skorzystasz, to pojednasz się z Panem Bogiem. A jeżeli nie skorzystasz, to wieczna śmierć. Często młodzi to tak mówią, że tak na kursach nieraz w rozmowie to były i takie rozmowy, że ja pytam się, a jak myślisz coś o poświęceniu? Teraz to nie. Ja teraz uczęszczam na zebrania, ale wiesz, wujek, ja potrzebuję troszeczkę się wyszumieć, mówi, ale w tysiącleciu ja już będę przygotowany. Ja mówię, będziesz przygotowany, tak? To znaczy, tak, jak się wyszumisz, tak z tego szumienia będziesz przygotowany? Nie, bo będzie łatwiej. A, łatwiej. Ja mówię, łatwiej będzie, braterstwo? Nie? No właśnie, wcale nie będzie łatwiej. Coś troszeczkę, pojęcia troszeczkę mieszamy. Nie będzie łatwiej. Będzie lepiej. Ale pod jakim względem? Pod względem warunków, bo będą warunki doskonałe. Ale wiecie, dzisiaj każdy człowiek, są tacy ludzie, którzy mówią, że jego na wszystko stać jest. To on powinien co? Do Boga, tak jak Dawid. Na bosaka, z posypaną głową, z rozdartą koszulą i do Pana Boga w kolejce się ustawiać, żeby zasłużyć sobie na życie wieczne. Bo już wszystko ma. Tak będzie w tysiącleciu. To dzisiaj by się wszyscy bogaci ludzie, najbogatsi ludzie, w kolejkę ustawiali do służenia Panu Bogu. A czy tak jest? A tak nie jest. I tak będzie w tysiącleciu, kochani młodzi, do was mówię to otwarcie, że warunki będą wspaniałe, bo warunki będą tak jak w raju, ale będzie o wiele, wiele trudniej osiągnąć 100% doskonałości. Dla przykładu wystarczy, jak mamy jedną jakąś cechę, niedobrą cechę w charakterze, spróbujcie ją w 100% ze swojego umysłu, ze swojego serca, przede wszystkim ze serca, bo wiadomo, umysł nasz to taki komputer, przekaźnik, ale serce, nasze te uczucia, które tam się wszystko produkuje, wyczyścić swoje serce, żeby ono było czyste. Z jednej złej cechy w 100%. Jest to niemożliwe. Bo jesteśmy niedoskonali. Dlatego, wracając jeszcze na chwilkę do tego tematu, duchowe znaczenie tej Góry Oliwnej to Królestwo Świata, pokój, błogosławieństwo, z którego mamy przywilej skorzystać. Proroctwa te, które dotyczą między innymi Góry Oliwnej, patrząc symbolicznie, chociaż w pierwszej kolejności to dotyczą one Izraela. W dalszej, szerzej, moglibyśmy powiedzieć na dzisiejszy czas, dotyczy to również nominalnego chrześcijaństwa. Miało to nominalne chrześcijaństwo, był ci Babilon kubkiem złotym, ale ten czas, ten potok cedron symboliczny, właśnie literalny, wysech. Ale wróci. Patrząc na wypełniające się proroctwa, widzimy piękną harmonię, jak tu brat wspomniał w poprzedniej godzinie, tych proroctw. Dają nam one wskazówki do naszego życia, do czasu, do chwili, w jakim się znajdujemy. Ale też i jest wielkie niebezpieczeństwo. Ze względu na czas, w którym żyjemy, szatan bardzo mocno pracuje nad naszymi umysłami. Pracuje też i nad naszymi charakterami. Pracuje też i nad naszym umysłem, nieraz przedstawiając się jako anioł światłości. Mówiąc o religijnych sprawach, Pojechać do Izraela, wiecie, dobra rzecz jest. Pojechać, szukać, gdzie Pan Jezus był, w którym miejscu może jakieś ślady jeszcze znaleźć, a może jeszcze coś innego. Ale jeżeli tyle prorost mówi o Górze Oliwnej, to może dobrze by było tam pojechać, no i z tą Górą Oliwną troszeczkę się mocniej zapoznać. Bo tam Pan Jezus był, tutaj wsiadał na osiołka, tam mieszkał, prawda, tutaj nocował, pod którym drzewem, tak jak jedna z przewodniczek, która byli przy słupie soli, to pytają ją, czy to jest ten słup, co zamieniła się żona Lota w słup soli? No, że tak, tak. Ale takich słupów to nie jest. Takich słupów soli jest, się okazuje, więcej. No to znaczy takich żon Lota było? No, to już przeczy temu, co mówi Pismo Święte. Tak nie było. W związku z tym, braterstwo, żebyśmy czasami nie chcieli doszukać się w sprawach tych cieleśnie na Górze Oliwnej jakiegoś miejsca kultu, tak jak to zrobił Salomon. Ciało naszego Pana Jezusa zostało zachowane. Pan Bóg zachował ciało Pana Jezusa. Jeszcze kogoś ciało zachował Pan Bóg, jak czytamy w 5 Mojżeszowej, 34. Może brat mi tu wybaczy, ale jeszcze bym przeczytał kilka wersetów. 5 Księga Mojżeszowa, 34 rozdział. Może 5 i 6 werset tylko przeczytam. I umarł tam Mojżesz, sługa pański, w ziemi moabskiej według słowa pańskiego. I pogrzebał go Pan w dolinie w ziemi moabskiej przeciw Betfegorowi, a nie dowiedział się nikt o grobie jego aż do dnia dzisiejszego. Pan Bóg pogrzebał. Czy Pan Bóg? Pan Jezus pogrzebał go. Ale się nikt nie dowiedział. Gdzie go pogrzebał? Na górze? Nie na górze. Mówi, że w dolinie, w ziemi moabskiej przeciw Betfegorowi. Dlaczego nikt nie opłakiwał nad ciałem Mojżesza? Nie zabalsamowano go? Dlatego, że Mojżesz to był wielki człowiek, patrząc z cielesnego punktu widzenia, i nie wiadomo, jak by ludzie do tego podchodzili. Kochani braterstwo, żebyśmy przypadkiem z takich wyjazdów Góry Oliwnej nie zrobili sobie maleńkiego bożka. To nie znaczy, żeby tam nie jechać, nie zobaczyć, ale wszystko to, żeby wzmacniało tylko naszą wiarę, i patrząc na wypełnienie się tego, co dotyczy Góry Oliwnej. Wypełnienie się. Bo jakbyśmy tak zaczęli patrzeć na te sprawy cielesne, no to by, tak jak wspomniałem, trzeba było też i usiąść tam na wierzchu i czekać, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi. Jeżeli Go jeszcze nie widzimy. Prawda? Bardzo ważne jest to, że Pan Bóg wybrał tą Górę Oliwną, te położenia, budowę miasta Jeruzalem też w tym miejscu, jak to wszystko pięknie z planem Bożym się harmonizuje i wypełnia. Patrząc na to wszystko, Panie Braterstwo, niech nam te kilka słów pozwolą, żebyśmy mieli możliwość rozważyć nad stanem swojego charakteru, ile urobiliśmy już w sprawie Pańskiej, ci, którzy się już poświęcili, a ci, którzy się jeszcze nie poświęcili, to niech mają na uwadze to proroctwo Ezechiela, że z narodem izraelskim, który jest jednym z dowodów kończącej się łaski wieku Ewangelii, aby pojednać się z Bogiem i zasłużyć sobie na nagrodę żywota, ten okres kończy się wielkimi krokami. Nie wiemy, ile to jeszcze potrwa, żeby tak można było powiedzieć, ile to lat jeszcze, czy ile miesięcy. Ja nie wiem, ale znaki pokazują, że ten czas jest krótki. Kończąc, życzę obywatelstwu błogosławieństwa Bożego. Rozmyślajcie o Górze Oliwnej. Rozmyślajcie też i o tych pytaniach, o których wspomniałem. Cmentarz z jednej strony, cmentarz z drugiej strony. Jeden żydowski, drugi muzułmański. Potok, ten cedron. I wiele tych innych pytań niech Wam pozwolą wzmocnić Waszą wiarę, Wasze zrozumienie i patrząc na plan Boży, żebyśmy mogli się wspólnie radować i oczekiwać tego Królestwa Bożego i mieć w nim udział, a szczególnie w Królestwie Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyśmy mieli możliwość korzystać z tego, żeby pracować z wielkim wysiłkiem, aby umieć dopomóc tym, którzy żyli wcześniej, a może w czasie wieku Ewangelii nie skorzystali jeszcze z tej swojej szansy, że tak nazwę, abyśmy mogli być dobrze przygotowani do tego, to jeszcze dokąd żyjemy, Pan Bóg daje nam możliwość kształtować ten swój charakter, wykorzystajmy ten czas i żebyśmy mogli się tam wszyscy razem spotkać. Tego Wam życzę i sam się o to staram. Amen.